Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Gdy wyjeżdżając do Wysoli, zapytałem swój zbór, czy mam przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia do zboru w Polkowicach, gdzie się udaję. I usłyszałem churalną odpowiedź: tak, jak najbardziej. Co niniejszym, bracia i siostry, czynię, przekazuję serdeczne pozdrowienia z Nowej Soli od tej społeczności, w której jestem, dla świętych w Polkowicach. Właściwie to Duch Święty już dzisiejszą usługę rozpoczął słowami, które przekazał przez siostrę, mówiąc między innymi, że szatan chce wykraść z nas to, co cenne. Temat dzisiejszej mojej usługi, którą Duch Święty włożył mi na serce, to werset z Księgi Jeremiasza z 15 rozdziału, 19 wiersz, który mówi: tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Bracia i siostry, Bóg mówi do proroka, do swojego sługi Jeremiasza. Ale te słowa tyczą się nie tylko proroków, tyczą się także nauczycieli, ewangelistów i tyczą się każdego z nas, który przed Bogiem otwiera swoje usta. Jeżeli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Bóg daje do zrozumienia swojemu słudze Jeremiaszowi, że Jeremiaszu, masz w sobie to, co cenne i to, co pospolite. I my, bracia i siostry, wiemy dobrze o tym, że w nas mieszkają dwie natury. Natura Adama i natura Chrystusowa. I w pielgrzymce chrześcijanina dążymy do tego, aby ta natura Adama zanikała, natomiast Chrystus był w nas uwielbiony. On wzrastał w nas. Ale niestety czasami ten stary człowiek dochodzi również do głosu. Bóg mówi: gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Zważmy, że to również możemy na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że jeżeli dasz siebie to, co cenne, razem z tym, co pospolite, a więc taką mieszankę z życia, ze swoich zachowań, to nie będziesz ustami Boga. Bóg mówi: masz w sobie i to, co cenne, i to, co pospolite, ale ja oczekuję, abyś przed tym pospolitym zamknął usta swoje, a abyś dał siebie to, co w moich oczach jest cenne. I dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym rozważyć na podstawie tego wiersza, co jest w oczach Bożych cenne, a co jest w Bożych oczach pospolite. Na podstawie obserwacji życia my wiemy doskonale, jakie zachowania są w życiu ludzi pospolite. I to również nie strzegą się przed tym ludzie wierzący. A mianowicie, gdybyśmy chcieli tak po kolei wymieniać, to myślę, że jako pospolite zachowanie w pierwszym rzędzie musielibyśmy wymienić narzekanie. Narzekanie. I nie powiemy na pewno, że to dotyczy tylko tego świata, bo bracia i siostry, w Kościele, uderzmy się w piersi, sami również jesteśmy tymi, którzy narzekają. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ale są takie chwile szemrania w naszym życiu, chwile narzekania. Jest to ta rzecz, która jest w Bożych oczach rzeczą pospolitą. Prorok Jeremiasz zapisał takie słowa, wypowiedziane przez Boga, zapisał je w Trenach, w 3 rozdziale, 39 wierszu i mówi: na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Druga rzecz, która jest rzeczą również pospolitą w Bożych oczach, odczytam ją z tego fragmentu, z którego zacząłem, z 15 rozdziału Księgi Jeremiasza. Może przeczytam dłuższy fragment od wiersza 15 do 21. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 15-21. Jeremiasz mówi do Boga: Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlatego tak mówi Pan: jeżeli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyzwolę Cię z ręki okrutników. W 17 wierszu Jeremiasz mówi: nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, gdyż siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Bracia i siostry, jeśli chcesz być Bożymi ustami, jeśli ja chcę być, jeśli ktokolwiek chce być Bożymi ustami, to nie ma dla niego miejsca w czasie zabawy i w gronie wesołych. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. W psalmie pierwszym czytamy, w pierwszym wierszu: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Grono wesołych, grono szyderców. Słowo Boże mówi, że lepszą rzeczą jest znaleźć się w domu żałoby niż w domu wesela, ponieważ tam jeszcze jest nadzieja dla człowieka, jakakolwiek nadzieja na refleksję nad życiem, nad sobą, nad upamiętaniem. Dzisiaj, bracia i siostry, mamy coraz bardziej do czynienia, i to w Kościele, z gronem wesołych, z gronem zabawiaczy kościelnych, zborowych, z gronem szyderców. I to często zdarza się, że bywają również za kazalnicą, zaczynając swoją usługę od rozbawienia zboru. Bóg mówi, że to jest pospolite. Jeśli będziesz w ten sposób postępował, nie będziesz Jego ustami. Nie będzie Bóg przemawiał przez Ciebie. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Idąc dalej, to co pospolite w Bożych oczach. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wierszach 3 i 4 mówi: rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Bezwstyd i błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Bóg nie mówi, że człowiek wierzący nie powinien żartować. Owszem, powinien żartować, ale w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Mają być to żarty przyzwoite. Bezwstyd i błazeńska mowa. Tego również jest coraz więcej w zborach i coraz więcej za kazalnicą. Jeśli człowiek będzie w ten sposób zachowywał się, nie będzie Bożymi ustami. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 7 wierszu mówi: do Tymoteusza, pouczając go: apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Pospolitych, babskich baśni unikaj. Dalej tenże apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, 20 wierszu mówi tak: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki. Unikaj pospolitej, pustej mowy. Którzy mówią, jest takie określenie, mowa trawa. Mówi się o wszystkim, właściwie o niczym, aby mówić, aby podtrzymywać rozmowę. Apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, mówi do Tymoteusza: Tymoteuszu, unikaj tego. Nie prowadź takich mów. Nie mów w ten sposób. I dalej, tymże w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i 16 wierszu, mówi: apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Bracia i siostry, to nie jest tak, że to nie ma wpływu na nasze życie. Pospolita pusta mowa. Bo apostoł Paweł mówi, że ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. To jest droga, która prowadzi do coraz większej bezbożności. I dalej apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi tak w wierszach 17-19. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Paweł daje wskazówkę, jak powinniśmy z sobą rozmawiać, co powinno być treścią naszych rozmów, na przykład po nabożeństwie. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dzisiaj, bracia i siostry, niestety, ale coraz częściej spotyka się, i to nie tylko wśród młodych, bo często przytacza się młodzież, ale spotykam też i wśród swego pokolenia takie zachowania, że jeżeli kiedyś normą było, gdy człowiek wierzący spotykał wierzącego, to witał się: chwała Panu, albo chwała Panu Jezusowi, albo chwała Bogu. Wiecie, jak dzisiaj spotykam takie zachowania, że ktoś przychodzi do mojego domu i mówi: cześć. No to ja mu odpowiadam: i chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Ludzie zaczynają od takich, wydawać mi się, drobiazgów, drobnostek, ale to również świadczy o pewnej linii zeświadczenia i odejścia z tej drogi prawdy. Już w księdze Nehemiasza czytamy podobne zachowania, które prorok Nehemiasz po powrocie do Jerozolimy spotkał się z pewnymi zachowaniami, które dotyczyły ludu Bożego, który tam pozostał, tej reszcie, która została w Jerozolimie. I tak w księdze Nehemiasza czytamy w 13 rozdziale, w wierszach 23-24. Nehemiasz mówi: również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie, a ich dzieci połowa mówiła po aszdodycku czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. To właśnie do tego prowadzi. Połowa ich dzieci mówiła po aszdodycku. I my dzisiaj też często w zborach słyszymy, zamiast język dzieci bożych, to język aszdodycki. To prowadzi do tego, że w końcu zapomną mówić, nie umieli już mówić po żydowsku. A więc nie potrafili już mówić językiem dzieci bożych. Mówili po aszdodycku, a więc była to pusta mowa. Mowa o wszystkim, mowa o niczym, ale nie mowa o Bożych sprawach. Nie mowa rozważająca na przykład po nabożeństwie treść Słowa Bożego, które były głoszone. Połowa z nich mówiła już po aszdodycku. Szło to w prostej linii do zeświadczenia. Dzisiaj mamy również tego typu tendencje. Zaczyna się od drobnostek, tak jak powiedziałem. Od przywitania chociażby. Z którego wiele może wynikać. Cześć. Cześć i chwała Jezusowi Chrystusowi. Tak odpowiadam na takie przywitanie. Bracia i siostry, to pokrótce rzeczy, które są w Bożych oczach pospolite. Rzeczy pospolite. Ale Bóg mówi, gdy dasz siebie to, co cenne, bez tych rzeczy, o których wspomniałem. Nie mówię to o wszystkich rzeczach pospolitych. Mówię tu o takich wyraźnie mi gdzieś tam zakreślonych w sercu przez Boga, aby się tych rzeczy pospolitych wystrzegać. Ale Bóg mówi, gdy dasz siebie to, co cenne, i tylko to, co cenne, będziesz moimi ustami. Co jest cennym w Bożych oczach? Przede wszystkim to, co dotyczy naszej społeczności z Bogiem, a także społeczności z naszymi bliźnimi, przede wszystkim z braćmi i siostrami. I tak na przykład w Ewangelii Łukasza Pan Jezus otrzymał pewne zapytanie. Czytamy o tym w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wierszach 25-28. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. A więc to, co cenne. Relacja z Bogiem i z bliźnim. Będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca swego i z całej duszy swojej. I z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A bliźniego swego jak siebie samego. Czyń to, a będziesz żył. To, co cenne w Bożych oczach, możemy przeczytać na przykład w liście apostoła Jakuba w pierwszym rozdziale i w wierszach 26-27. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To są rzeczy cenne w Bożych oczach. Czysta i nieskalana pobożność. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Dalej, to, co cenne w Bożych oczach. Bracia i siostry, czas. Czas jest cenny w naszym życiu. Już Mojżesz mówił w psalmie 90, Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Czas poświęcony Bogu. Ile tego czasu poświęcamy Panu Bogu? Mówię to przede wszystkim do siebie. Zadaję sobie to pytanie przede wszystkim, a później wam, bracia i siostry. Ile czasu poświęcam Bogu na modlitwę? Ile czasu poświęcam na rozważanie Słowa Bożego, na społeczność ze świętymi? Ile czasu mi to zajmuje w ciągu doby, w ciągu tygodnia? Niegdyś, gdy Pan Jezus zaszedł do domu Marty i Marii, zobaczył Martę krzątającą się przy różnej posłudze. Przy dobrej posłudze, trzeba zaznaczyć. Czytamy o tym w 10 rozdziale i w wierszach 38-42. Przeczytam ten krótki fragment Ewangelii. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Marta krzątała się koło różnej posługi. Myślę, że zapewne, ponieważ tak było w zwyczaju, przygotowywała również posiłek dla Pana Jezusa, ale on jej odpowiedział, że jej siostra Maria, do której Marta miała pretensje, że jej nie pomaga, lepszą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A więc te rzeczy ziemskie, przyziemne, które są przecież potrzebne dla nas. Musimy pewne rzeczy wykonywać i one są dobre i są potrzebne. Nie mają takiego znaczenia jak ten czas poświęcony Bogu. Bóg mówi, ten czas, który poświęciła mi Maria, nie będzie jej nigdy odjęty. On będzie jej policzony jako czas cenny. Czas cenny, a nie pospolity. Marta wykorzystywała czas w sposób pospolity. Chociaż bardzo, bardzo potrzebny. Bardzo, bardzo dobry. Ale to będzie jej odjęte. Musimy sobie tak organizować czas, bracia i siostry, aby nie pogrążyć się w gonitwie za naszymi potrzebami. Częstokroć ludzie pracują, zostają po pracy nad godziny, sobota, niedziela. Ciężko im jest wygospodarować czas, ponieważ uważają, że nie da się inaczej. Nie da się tego pogodzić, nie mogę zrezygnować z pewnych rzeczy, które są potrzebne mi, mojej rodzinie, do utrzymania mojego domu. Ale myślę, że jednak tak jest, że czasem w tej gonitwie przesadzamy, zapominamy się. Czas, cenny czas. Czas, który jest poświęcony Bogu, czas, który jest poświęcony pomoc bliźnim, on nie będzie nam odjęty. Bracia i siostry, właściwie mówiąc o tym, co cenne, powinienem zacząć od jednej rzeczy, która jest początkiem wszystkiego, czegokolwiek, co jest zwane mądrością, od bojaźni Bożej. Bojaźń Boża. I to nie ta wyuczona bojaźń Boża, ale ta wynikająca ze społeczności z Bogiem. Człowiek, który coraz więcej przebywa w obecności Bożej, nabiera do Boga respektu. Coraz więcej jest mu uświadamiane w jego duszy, kim jest święty Bóg. Pielgrzymuje w bojaźni przed Bogiem. Nie spoufala się z Nim. Nie traktuje Go, jak to często bywa dzisiaj, Pana Jezusa szczególnie, jako przyjaciela, jako kolegę, ale jako Boga. Najpierw jako Boga i przede wszystkim jako świętego Boga. Bojaźń przed Bogiem jest początkiem jakiejkolwiek mądrości i ona ostoi się na zawsze. I to w wielu, wielu miejscach mówi Słowo Boże właśnie o bojaźni Bożej. Dzisiaj ta bojaźń jakby gdzieś unikała ze zborów. Zbory się takie stają bardziej powierzchowne, bardziej jakby ten dystans między świętym Bogiem a człowiekiem zaczyna maleć, ale tak, bracia i siostry, nie powinno być. Ta bojaźń przed Bogiem powinna być zachowana. Na skutek poznania Boga ona powinna wręcz nawet wzrastać. Następna cecha, która jest cenna w Bożych oczach, która jest w nas, to szczerość. Szczerość wobec Boga, przed Bogiem, bo przecież doskonale wiemy, że przed Nim niczego nie ukryjemy. I nie ma to najmniejszego sensu, aby cokolwiek ukrywać przed Bogiem. Szczerość przed Bogiem, ale także szczerość przed samym sobą w obliczu Bożym. Szczerość przed samym sobą. My wiemy, jakie jest nasze zachowanie w różnego rodzaju okolicznościach. Wiemy, jak się zachowujemy. To również Bóg wie, ale człowiek szczery ma większą łatwość, aby przyjść do Boga i wyznać do Bogu. Wyznać jako grzech. Bóg doskonale zna nasze słabości. Zna je też i diabeł. Często ich używa. Szczerość wobec Boga i szczerość wobec samego siebie. Nie tak dawno słyszałem taką wypowiedź jednego z traperów mieszkających na Alasce, który, bracia i siostry, wyruszał co jakiś czas po to na polowanie, na łowy, aby uzupełnić swoją spiżarnię, aby móc wykarmić swoją żonę, swoje dzieci. I gdy przygotowywał się do kolejnej wyprawy, miał takie powiedzenie sam do siebie. I mówił tak: bądź uczciwy i nie okłamuj się, bo umrzesz. I w czasie tych przygotowań cały czas powtarzał to słowo: bądź uczciwy i nie okłamuj się, bo umrzesz. Nie okłamuj się, że to jest nieistotne w przygotowaniach, że tamto jest nieważne, że to jest drobiazg, że tego nie muszę wziąć, a to raczej mi się nie przyda. Bądź uczciwy i nie okłamuj się. Zrób wszystko, gdy wyruszysz, abyś nie miał wyrzutów sumienia, że czegoś zaniedbałeś. Zrób wszystko, abyś mógł powrócić z powrotem do swojej żony, do swoich dzieci. Cały i zdrowy, i z zapasami żywności. Bądź uczciwy i nie okłamuj się, bo umrzesz. Szczerość przed samym sobą. Nieraz tak człowiek ma coś takiego w sobie, mówi: ach, na to machnę ręką. To jest nieistotne. A to jest niekonieczne, a tamto raczej mi się nie przyda. Wiecie, i czasem my to przenosimy do życia duchowego. Takie właśnie postępowanie. Natomiast w życiu duchowym jest wszystko istotne. Każdy drobiazg, każde zaniedbanie, każda szczerość, której Bóg oczekuje. Jeśli coś chcemy tak zapomnieć, zamieść pod dywan, gdzie sumienie związane w Duchu Świętym mówi nam: wyznaj to jako grzech, nie udawaj, że nic się nie stało, nie udawaj, że to jest drobne, że to jest nieistotne, to powinniśmy to czynić jak najprędzej. Szczerość wobec siebie i szczerość wobec Boga. Inna cenna rzecz, zresztą napisane jest, że Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z przewrotnym, w jednym fragmencie słowa przewrotnie, a Dawid nawet mówi w księdze Samuela: Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z przewrotnym surowo. Surowo. W księdze Izajasza, w 50 rozdziale, w 4 wierszu, Bóg mówi tak: Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Moje twarz mnie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Wszechmogący Pan pomaga mi. Dalej mówi o Panu Jezusie. Ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na 4 wiersz. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Bracia i siostry, to, co jest cenne, a dzisiaj nie jest tak często spotykane w Bożych oczach, umiejętność dania zachęty bratu, siostrze. O Panu Jezusie Ewangelie mówią, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a knotu tlejącego nie dogasi. To jest Duch Chrystusowy i taki powinien mieszkać w nas. Wiecie, człowieka złamanego z problemami bardzo łatwo jest przydepnąć do ziemi. To potrafi każdy jeden człowiek, nie tylko w świecie. Ale podnieś na duchu, podnieś jego ducha zgnębionego. To jest umiejętność, to jest cenne w Bożych oczach. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Człowiek raczej potrafi oderwać się całkowicie od korzeni. Ale Pan Jezus i Duch Chrystusowy, który powinien mieszkać w nas, nie dołamie, ale podniesie tą trzcinę, obwiąże, spowoduje, że się zrośnie. Podobnie lnu tlejącego nie dogasi. gdy ten duch w nas jest taki już słaby, taki ledwo gdzieś tam można znaleźć iskierkę ognia. Właściwie widać tylko ten dym, że jeszcze coś się tam tli. To nie przydepnie go swoimi buciorami, ale rozdmucha, da taką zachętę bratu, siostrze, podźwignie go, że mu się chce żyć. To jest Kościół. To jest cenne w Bożych oczach umiejętność podniesienia ducha brata, siostry, którzy mają problemy. Cenna rzecz w Bożych oczach. Bracia i siostry, Bóg cały czas pracuje nad nami. Jego Duch Święty wykonuje pracę na tyle, na ile Mu pozwolimy. Mamy wolną wolę. I w Księdze Jeremiasza w 6 rozdziale mówi o pewnej grupie ludzi. Czytamy to w wierszach 29-30. Miech sapie, aby ołów się roztopił w ogniu, lecz na próżno się roztapia, gdyż złych nie daje się oddzielić. Nazwie ich srebrem odrzuconym, gdyż Pan ich odrzucił. To jest taki obraz przykry. I tak czasem bywa z niektórymi ludźmi wierzącymi, że Bóg chce wypławić ich. Chce oddzielić z ich życia żużel od tego cennego kruszcu. Chce oddzielić to, co cenne, od tego, co pospolite. I czyni to wielokrotnie, a czyni to przeważnie przez okoliczności życia. Ale mówi, nie poddają się temu. I próbuje raz, drugi, piąty, dziesiąty i nic z tego nie wychodzi. Nie daje się oddzielić tych zanieczyszczeń od szlachetnego kruszcu. Nazwy ich srebrem odrzuconym, gdyż Pan ich odrzucił. Ale bracia i siostry, ja wierzę, że my mamy inną postawę. Że poddajemy się tym okolicznościom, które przychodzą na nas. I tym dobrym, i tym przykrym. Aby Pan mógł nas wykształtować charakter podobny na obraz Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I to przy wytopie złota, zauważcie, gdy kolejny raz wytopiamy tą samą ilość, tą samą próbkę złota, ta próba jest wyższej jakości. Przez co? Ilość złota się nie zmienia. Nie powiększa się ilość złota przez kolejny wytop tej samej próbki. A co się zmienia? Zmniejsza się ilość zanieczyszczeń. I dlatego ta próba jest wyższej jakości. My w swoim życiu mamy takich zanieczyszczeń, tego co pospolite, dużo. A więc jesteśmy w Jego łasce poddawani tych próbom. I za każdym razem to złoto zawiera coraz mniej zanieczyszczeń. I ono waży coraz mniej i mniej i mniej, dlatego, że tego złota nie ubywa, ale ubywa tego żużla, tych zanieczyszczeń, tego, co pospolite. Bóg daje też tym, którzy chcą dawać siebie to, co cenne. Daje też obietnice. W Księdze Izajasza w 59 rozdziale, 21 wierszu czytamy takie słowa. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan, mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Odtąd aż na wieki. Odkąd? Odtąd, gdy zdecydujesz o tym, bracie, siostro, aby dawać siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Bracia i siostry, kończąc już. Właśnie takiej szczerości wobec Boga wobec też samego siebie. Życzę wam wszystkim, ale też i sobie, aby wasze serca były szczere, otwarte przed Bogiem, przed samym sobą, także przed braćmi i siostrami. Abyśmy w tym wzajemnym poszanowaniu pielgrzymowali przez to życie, które nam wyznaczył Pan Bóg. Takiej właśnie szczerości w prostocie serca, aby serca zawsze były wrażliwe, szczere. Abyście wybierali, abym wybierał zawsze to, co cenne w Bożych oczach. I tylko to, co cenne. Mając tą świadomość jednocześnie, że jest we mnie to, co pospolite. Ale to ja o tym decyduję. Czy dam z siebie to, co pospolite, czy zatrzymam i zamknę temu usta. Słowo Boże mówi, abyście zewlekli z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Za nas tego nie zrobi kto inny. My to sami mamy zrobić. Sami siebie zewlec starego człowieka i dawać Bogu to, co cenne, a wówczas Bóg zapewnia, że będziesz, bracie, będziesz, siostro, ustami Najwyższego. Na koniec jeszcze dla zachęty przeczytam słowa z Księgi Hioba. W 22 rozdziale i w wierszach od 21 Hiob mówi, właściwie te słowa przytacza Elifas z Temanu. Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz, w jakimkolwiek dzisiaj miejscu jesteś, bracie i siostro, w jakimkolwiek ja dzisiaj miejscu jestem, jeżeli zawrócisz, Bóg mówi, ja się zwrócę do ciebie. W każdym momencie twojego życia, nawet jeśli zabrnąłeś daleko, daleko odszedłeś plecami od Boga, jeśli zawrócisz w tym momencie, ja zwrócę się do ciebie. I będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom. Jeszcze napełni śmiechem twoje usta, a twoje wargi radosnym okrzykiem. Amen.